Podcast Polskiego Radia.
Czesi i Słowacy w spadku po Czechosłowacji dostali jedną rzecz. Pracodawca tam miał obowiązek zapewnić posiłek pracownikowi, ponieważ nie każdy zakład pracy miał stołówkę, więc odbywało się to w ten sposób, że pracownicy dostawali bony do restauracji. I te takie dzienne menu w restauracjach czeskich i słowackich do tej pory właśnie obowiązuje i do tej pory za bardzo przyzwoite pieniądze można zjeść czasami ciekawe rzeczy.
Słowacja jest dla mnie trochę kłopotliwym miejscem, bo jest tam tak ogromne bogactwo tradycji, z których można by korzystać, a z których się bardzo długo nie korzystało.
Bo takie wyprażany małe... syr wszędzie.
Wszędzie był wyprażany syr, a w zasadzie wszędzie nie było niczego. Mhm. Taka właśnie bardzo smutna, bardzo piękna dziewczyna za barem, po prostu podparta łokciami, tak właśnie tak siedzi i mówi... Oj, gdybyś przyszedł wcześniej, były takie dobre utopęce, sama robiłam.
Tu program Pierwszy Polskiego Radia i Apetyt na Europę.
Tomasz Prangę-Barczyński.
Łukasz Modelski.
A tym razem po prostu przekraczamy granicę Polski i trafiamy do Czech i Słowacji. Jest z nami Zbyszek Kmieć.
Bardzo mi miło.
Zbyszek Kmieć, człowiek, który Czechy i Słowację zjeździł, ale także schodził, zdaje się.
Wydaje mi się, że przynajmniej Słowację może bardziej schodziłem niż Czechy. Czechy bardziej zjeździłem, chociaż oczywiście trasę szwejkowej anabazę przeszedłem. Na
oczywiście, oczywiście. No, to ta anabaza była, powiedzmy, bardziej może czeska niż słowacka.
Nie, ta anabaza była jak najbardziej południowo czeska. Południowo-iżno-czeska, prawda? Bo to...
Ale ja pamiętam, Zbyszku, że jednym z najwspanialszych słowackich dań, jeśli mogę je tak nazwać, były kanie znalezione przez ciebie gdzieś pod Świdnikiem, które przywiozłeś wprawdzie i ugotowałeś w Tokaju.
Tak.
I był to Tokaj już nie słowacki, tylko węgierski, ale...
Zwłaszcza we francuskim domu,
we francuskim domu, więc węgierskim absolutny, Tokaju, tak, absolutna mieszanka. Tak. No dobrze. Czechy czy Słowacja, który z tych krajów jest ci kulinarnie bliższy?
To jest bardzo skomplikowana odpowiedź, bo z jednej strony absolutnie fascynuje mnie czeski styl jedzenia, życia, biesiadowania. Z drugiej strony lubię na Słowacji miks przede wszystkim dwóch pni kulinarnych. Jeden to ten górski, łemkowski na wschodniej Słowacji, a drugi to nieco na południe od tego, ten rys węgierski, czego bardzo dużo w słowackiej kuchni zostało. Trzecim rysem takiej kuchni słowackiej, który ja bardzo lubię, to jest oczywiście ten rys z liptowskiego Mikulasza, z Orawy, z tych wszystkich właśnie miejsc tutaj po słowackiej
taki
stronie.
Taki
góralski. No i jest jeszcze trzecia rzecz, czyli tradycje mieszczańskiej kuchni Preszburga. Czyli Słowacja jest bardzo...
Czyli Bratysławy.
Czyli Poszoni.
Poszoni.
Tak. Słowacja jest dla mnie trochę kłopotliwym miejscem, bo jest tam tak ogromne bogactwo tradycji, z których można by korzystać, a z których się bardzo długo nie korzystało.
Bo takie wyprażany małe... syr wszędzie.
Wszędzie był wyprażany syr, a w zasadzie wszędzie nie było niczego. Nie było niczego. Bo Słowacja dla mnie była przez lata taką, jeśli chodzi o gastronomię, pustynią kulinarną.
Tak było, no tak było. Przecież jeździliśmy na Słowację od bardzo, bardzo dawna i zjeść tam coś było bardzo trudno. Osobliwie na poziomie sałatek, warzyw, roślin. Był to kraj trudny.
Jak napisał wprawdzie o Czechach, ale to ten sam problem, Mariusz Szczygieł, który zgłębiał ten temat, Czechom i Słowakom, dopowiadając już od nas, warzywa po prostu nie smakują.
No chyba tak jest. Co?
Tak jest ciągle?
Tak jest, bo ja wiem. Jak sobie chodzę na przykład po targu w Koszycach, tam jest taki fajny targ, to warzywa są świetnej jakości. A jeszcze oprócz tego, no Słowacy mają też piękną rzecz i Czesi też. Grzyby. Na wiosnę w Koszycach no trudno się oprzeć smardzom. Bo tam
zdaje się,
tego,
że większość smardzów, które trafiają na polskie stoły są właśnie ze Słowacji.
Ze Słowacji dokładnie tak. Z kolei Czesi są absolutnymi szaleńcami, jeśli chodzi o grzyby. Zbierają je wszędzie i jedzą tego na tony i tak dalej, więc to jest akurat bardzo popularne. Po drugie, ta kuchnia, oczywiście trudniej z weganą niż wegetarianą, bo słowacka kuchnia ta chłopska, prawda, północna, czyli pierogi z brędzą,
tak,
czyli
śmietana,
śmietana to wszystko właśnie makowe, jakieś kluseczki, tutaj łazaneczki, tu coś, tu z kuchni takie jakby te węgierskie różne strapaczki, tu takie bieda zupy, których jest dużo. Tego jest od groma.
Czyli zaprzeczasz, że Słowacy dali światu kulinarnie wyłącznie brędzowe haluszki.
Zwłaszcza, że to chyba
właśnie,
nie tylko
Słowacy. To jest w ogóle ciekawy problem z brędzowymi haluszkami, czy z haluszkami w ogóle i z ich miejscem pochodzenia, bo to jest bardzo dobra opowieść o kuchni tak zwanej środkowej Europy i o tym, że sukces ma wielu ojców. I
one są jakby
tylko
przez całą smugę Karpat. Tak. Przez całą wielką smugę Karpat, przez ten zawijas taki ogromny, to mamy właśnie brędzowe haluszki, nazywane tam
tak,
różne nazwy, ale to jest wszędzie ta sama potrawa. I to jest dla mnie fascynujące, że prawie całkiem wyginęły w Polsce, tak jak wyginęło po głowie owiec przez lata.
No, ale w Polsce one funkcjonują czasami pod jakimiś barbarzyńskimi nazwami zupełnie technologicznymi.
Tak.
Muszę jedną przytoczyć, włos się jeży. Przecieraki. Słyszeliście o przecierakach?
Tak.
Ja słyszałem o przecierakach, bo moja babcia robiła przecieraki, ale to chyba było coś innego niż klasyczne haluszki.
No,
nie były brędzowe przecieraki.
Zwłaszcza, że tak przypomniałem sobie, że rzeczywiście ci wegetarianie to mają przerypane, bo to jednak brędzowe haluszki to trzeba ze słoniną. Wtedy są naprawdę takie prawilne.
No dobrze, ale przekraczamy granicę, lądujemy, nie wiem, w Koszycach, w Bratysławie, w Popradzie i co? Co najpierw?
W Mniszku nad Popradem.
W Mniszku nad Popradem, okej.
W Mniszku nad Popradem jest taka moja ulubiona knajpka u Dietricha, gdzie się menu zmienia dość często. Jest bardzo dużo sezonowych rzeczy. Jest pstrąg rzeczywiście z Potoka, bardzo fajny. Jest świetnej jakości brędza. Jest kiełbasa od jakiegoś bardzo zdolnego masaża z Podpradu. Są mielone kotlety baranie. O Boże, drogi, za tymi kotletami.
Mielone kotlety baranie do mnie apelują, rzeczywiście.
To jest takie coś, co jakby tu powiedzieć, co każe mi jednak kochać trochę Słowaków.
Aha. No, ale jeszcze, słuchajcie, zupa czesnkowa, to jest jakiś idiom,
czesnkowa?
Który się tam roz... Czesnkowa, tak.
No tak, ale czesnkowa jest absolutnie po czeskiej stronie. Wydaje mi się, że się rozprzestrzeniła na Słowację za Czechosłowacji.
Tak.
Że to jest danie, jakby na Słowacji jest to danie czechosłowackie.
Uwielbiane
tak
zresztą przez Polaków.
Tak samo jak wyprażany syr, po prostu w Czechach jest też daniem czechosłowackim, które z kolei przyszło właśnie z okolic Liptowskiego, po prostu z okolic Liptowskiego Mikulasza, gdzie rzeczywiście takie rzeczy robiono.
Ale jeszcze o polewce czesnakowej, słuchajcie, dwa słowa. Dobra, niedobra, dobra, co?
Bardzo dobra, tylko że tak, w Polsce zapomina się o jednej rzeczy. Bardzo często, jak ludzie próbują często nieudanie robić tą polewkę czosnkową, że oprócz czosnku świeżego, siekanego, używa się koniecznie utartego czosnku z solą. Bez tego prawdziwej czesnakowej nie ma. Do tego musi być gotowana, najlepiej praszka szynka, bo to jest dodane pewne zawsze do czesnakowej. To nie jest bieda zupa, tak jak polska wodzianka. To jest zupa na wypasie. Do tego musi być przyzwoitej jakości ser i do tego musi być, może oczywiście, grzanki chlebowe i do tego musi być koniecznie wpuszczone na stygnącą zupę surowe jajko. Inaczej ja tak czesnakowej to nie widzę.
No muszę powiedzieć ci, że jadłem dosłownie kilka dni temu na Morawach po raz pierwszy, przepraszam za słowo, fine diningową wersję zupy czosnkowej, która była zabielona, przetarta w formie kremowej. Nie była niesmaczna, natomiast w związku z tym, że była to fine diningowa wersja, to pozwalała na przykład na pocałunki po zjedzeniu tej zupy, bo była niezmiernie delikatna, czyli brakowało jej po prostu czosnku.
No ale skoro ty wspomniałeś o Morawach,
była dekonstrukcja,
to przy tej okazji powiedzmy, że na Morawach wielkie zmiany, dlatego że winnice, winiarnie
budują nowe lokale degustacyjne, czy nowe sale degustacyjne i bardzo często bardzo nowoczesne restauracje. To jest ostatnia dekada.
Tak, mamy pierwszą gwiazdkę Michelina na Morawach, na prowincji, wreszcie poza Pragą, jeśli już przekraczamy tę granicę i zmienia się obraz w ogóle tych miejsc. Już od wielu, wielu lat te piwnice, sklepiki, do których byliśmy kiedyś przyzwyczajeni, gdzie wchodziło się tak jak w całej Europie Środkowej, trochę pachniało pleśnią, trochę było wilgotno. Natomiast rzeczywiście dzisiaj część tych lokali wygląda tak, jak równie dobrze mogłyby stanąć gdzieś tam w okolicach Santiago w Chile.
Bez problemu.
Czy w Mendozie, czy w Australii.
To są bardzo, bardzo takie architektonicznie sprytne, wymyślone, dobrze zaprojektowane, wielka przyjemność.
Natomiast rzeczywiście ta kultura jedzenia również w naturze jest niezwykle silna, bo tak jak Mikulow zmienił się w taki trochę butikowy, turystyczny punkt, gdzie mamy niezwykle sympatyczny wine bar obok wine baru, lokale bardzo takie już międzynarodowe w swoim charakterze, ale naprawdę wystarczy pojechać do Pawlowa czy do Dolnych Dunajowic, gdzie bez żadnej prześności, to nie jest ten stary czas. Ja wiem, Zbyszek, że ty nostalgicznie wspominasz miejsca, gdzie trochę śmierdziało rozlanym winem,
gdzie dostanę jelitko, wino w szklankach i tak dalej.
Oczywiście,
że tak, to jest esencja.
Przyzwoite jedzenie, bardzo
tylko
dobre.
Tylko jedną przyzwoitość mam wszędzie
wina
na świecie, ja wolę to właśnie nie przyzwoite.
Ale widoki są jednak dunajowskie i palawskie i to wszystko
jest tak. Ale
masz i to, i to tutaj.
Wiem, że mam i to, i to. Natomiast jednak mi tak troszeczkę mi to skrzypi, bo dla mnie, jak ja myślę sobie o Czechach, to myślę sobie na przykład o jubileuszu tam polskiego zespołu w Jabłonkowie, prawda?
Oczywiście.
Gdzie są połączone te dwie kultury, góralskie święto i gdzie się na przykład idzie świętować i gdzie są placki, prawda, z blachy, gdzie jest bachora, gdzie jest jelitko porządne, gdzie zawsze dostaniemy fajnie jakby pocięty, upieczony boczek, gdzie mamy po prostu na korbce kręcone, prawda, prosiaki, inne rzeczy.
Plus kultowy hotel Bulawa w rynku.
Hotel Bulawa, wspaniały. Absolutnie, gdzie trzeba się zatrzymać.
Koniecznie. Jesteśmy w Czechach. No i co innego znajdziesz w Czechach, czego nie znajdziesz w Słowacji? Zupę czosnkową zjemy i tu, tak?
Po pierwsze, Czechy są krajem karpia. Słowacja nie jest krajem karpia.
To kraj Pstrąga.
Tak, czasem. Natomiast Czechy są absolutnie krajem karpia i to jest...
Czy to jest karp, który tak jak u nas je się niemal wyłącznie w grudniu, czy je się tego karpia rzeczywiście przez cały rok?
To zależy od regionu, bo na południu Czech je się go przez cały rok. Chyba najlepszy karp, jakiego w życiu zjadłem, to było w piwnicach browaru w Budziejowicach. Wspaniały karp po piwowarsku ze świetnym knedlikiem. No, absolutnie cudowne. I zaraz obok też, w jakimś małym miasteczku po drodze do Budziejowic, też w restauracji, bo Czesi mają jedną tą fajną...
Ale dotarłeś do Budziejowic.
Trzeba. Trzeba dotrzeć do Budziejowic. Nawet się zameldowałem w koszarach. Natomiast tam w jednym takim małym miasteczku, akurat w porze obiadu, bo Czesi i Słowacy w spadku po Czechosłowacji dostali jedną rzecz. Pracodawca tam miał obowiązek zapewnić posiłek pracownikowi, ponieważ nie każdy zakład pracy miał stołówkę, więc odbywało się to w ten sposób, że pracownicy dostawali bony do restauracji. I te takie dzienne menu w restauracjach czeskich i słowackich do tej pory właśnie obowiązuje i do tej pory za bardzo przyzwoite pieniądze można zjeść czasami ciekawe rzeczy.
Dodajmy, że kto zapomniał zjeść śniadania, może śmiało udać się na obiad już o 11:30.
To
był najwcześniejszy posiłek środkowo-dzienny, który udało mi się akurat w Nitrze zjeść i było to klasyczne, znowu mam wrażenie, czechosłowackie wepro knedlo zelo.
Tak.
Czyli mieszanka tego, co...
Znaczy kawałek świni, trochę kapusty kiszonej.
I trochę zela,
tak.
Ale słuchajcie, no skoro już przywołaliście świnki, no to musimy oddać hołd Swiczkowej na smetanie, wydaje mi się.
Ale Swiczkowa to jest wołowa rzecz.
Tak, rzeczywiście.
Swiczkowa to jest wołowa.
Cofamy. skoro przywołaliście świnkę, no to powiedzmy sobie jeszcze o zwyczaju, który w Czechach się kultywuje. W Polsce. Tak, zabijaczka. To jest coś, na co naprawdę ciągną pielgrzymki z Polski.
Ja wierzę. Jest taka wspaniała strona na słowacka strona na Facebooku o zabijaczka, gdzie przedstawiają właśnie, to są zdjęcia, za które u nas zostali wy wszyscy zlinczowani. Po prostu.
No dobrze, ale powiedzmy, co to jest, bo to jest? Po nazwie możemy się domyślić oczywiście, ale jak to wygląda, jak to przebiega, opowiedz.
Jest to tak, że w jakiejś małej miejscowości umawia się kilka osób i bierze się jakiegoś wieprza i go się sprawia, prawda? A jak się sprawia wieprza, to robi się następujące rzeczy. Pierwsza rzecz, oczywiście to się odkrawa słoniny i tak dalej. Druga rzecz, to robi się wszystkie możliwe kiszki. Czyli podgardlanki, jelitka, czyli kaszanki, prawda? Takie kiełbasy, śmakie kiełbasy. To się wszystko waży w jednym kotle. Kiszki mają to do siebie, że przy ważeniu czasami potrafią pękać. I to, co zostaje w tym kotle, czyli ten wywar z tych kiszek i ten pęknięty farsz i reszta farszu, która się nie zmieściła do jelit, bo no, każde zwierzę ma określoną długość tych jelit. Tam się nie dokupuje nowych, tylko się robi z tego, co jest, prawda? I to mniej więcej tyle i tyle, więc zawsze farsz dostaje, zwłaszcza ten farsz krwawy. Dodaje się do tego i powstaje wspaniała zupa zabijaczkowa. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy. A później te stosy właśnie kiszek, a później impreza, a w zasadzie cały czas impreza, bo no w Czechach prawo jest troszkę łagodniejsze niż w Polsce, więc Bogu dzięki mamy co pić, prawda, do tej zabijaczki. Tam jest też inna kultura, jeśli chodzi o piwo, bo piwo też nie służy do upijania się w Czechach, tylko jest elementem życia codziennego. Rzeczywiście się inaczej pije rano, inaczej się pije w południe, inaczej...
Desitka do 17:00, 12:00 dopiero po południu i wieczorem.
Dokładnie tak, właśnie. Jak ktoś ma upodobanie, to może sobie to przełamać, prawda, zrobić piwo rezane. I tak, jest cała masa w ogóle rytuałów właśnie piwnych z połaceniem i tak dalej i z innymi rzeczami. No teraz to niestety ta kultura gospódkowa zniknęła po pandemii, bo Czesi zaczęli pić w domu, przestali się spotykać i dużo tych gospodarstw.
Zapewniam cię po wizytach w Mikulowie i w Znojmie, że nie jest tak źle.
No ale ty mówisz o Morawach.
Okej.
To mówisz o Morawach, to nie jest takie proste. W Czechach to gorzej jakby to wyszło, zwłaszcza tutaj na północnych Czechach, tych takich wiejskich. Na południowych też właśnie widzę, że jest kęsim małych, lokalnych właśnie gospód.
Ale wróćmy do zabijaczki, no bo trwa przyjęcie, są zrobione kiszki, jest zrobiona zupa. Co jeszcze się je?
Co jeszcze się je? No Boże drogi, je się przede wszystkim gotowaną wieprzowinę, czego się rzadko je gdziekolwiek indziej, prawdę tak. mówiąc, a to jest pyszna rzecz, właśnie z soli kawałki właśnie wieprzowiny. Je się oczywiście smażoną wieprzowinę, czyli można smażyć weprową panenkę, bo jest też coś takiego właśnie, no. czyli wieprzowa polędwica.
Wieprzowa,
tak samo jak jest właśnie świczkowa, która jest wołową polędwicą, to wieprowa panenka jak najbardziej smażona, która jest drigną. Też jest tak, że świnia, która waży nawet, bo tam się bije takie duże sztuki, 150-250 kg, to tych polędwiczek, prawda, polędwice ma raptem dwie, prawda? I to każda polędwica jest nie większa niż 1,5 kg. Nawet z bardzo dużej sztuki. Więc to jest absolutnie rarytas. Smaży się też nereczki, bo to jest bardzo ważna rzecz. Smaży się oczywiście wątróbkę, prawda? Jatra w Czechach to jest w ogóle, to jest absolutnie no coś niewiarygodnego. Robi się gotowaną głowiznę, co jest też wspaniałe. Robi się kolena, prawda, duszone w kapuście. To
czyli
jest
golonki,
tak. No Boże, wytapia się duże ilości smalcu, bo Czesi uwielbiają smalec właśnie i tłuszcz właśnie brawcowy. To jest konieczne. I robi się tlaczenki, czyli salcesony. Salcesony to jest coś absolutnie pięknego. I oprócz tego trzeba było powiedzieć trochę o czeskiej szkole masarskiej.
Ja tylko dopowiem, że wzruszające jest to, że nawet w czterogwiazdkowym, niezwykle nowoczesnym hotelu można dostać tlaczenkę na śniadanie.
Tak,
czyli takie plastry grubo krojonego
salcesonu. Podawane zwykle z octem i cebulką.
No dobrze, ale skoro mówimy o tlaczence, to dla mnie taką absolutną kulinarną parą tych przekąsek czeskich jest utopenec.
Utopenec.
I teraz chciałbym, żebyś wytłumaczył naszym słuchaczom, że utopenec to nie jest zwykły serdelek zakiszony w occie, tylko to musi być bardzo specjalny rodzaj kiełbaski.
Jest to coś, co jest, nazywa się spekaczką. Spekaczką od szpikowania, czyli w tym, że w tej kiełbasce z mielonej wieprzowiny, to najlepiej jest łopatka wieprzowa akurat tutaj, nie robi się tego tak jak serdelka, czyli nie kutruje się z lodem, robi się troszkę na takiej bardziej, mniej kremowej formie, ale szpikuje się słoniną. Szpikuje się słoniną. Czasami się podostrza trochę papryką, ale nie. Czasami pieprzem, ale też nie zawsze. No i ona musi być bardzo lekko uwędzona. I wtedy takąże spekaczkę rozcina się na pół, żeby łatwiej do niej doszła esencja i marynuje się w occie z cebulą, z innymi rzeczami.
No i z papryką.
I z papryką ostrą. Czasem ostrą, z feferonami, jak to mówią właśnie Czesi.
Feferony, oczywiście.
Feferony muszą być. Natomiast ja nigdy nie zapomnę, który to mógł być rok. Musiałbym sobie przypomnieć po nazwie olimpiady, ale kiedyś jak przeszedłem na piechotę gdzieś tam w okolicach Liberca przez granicę, i przyszedłem po granicznicy, bo jeszcze wtedy nie było paszport, nie było Schengen. Nie było Schengen. Pogranicznik mówi, ale po co pan tam idzie, Polski, nie? To jest 23, tam już istnieje, jak to istnieje, proszę pana, nie? Tam 6 kilometrów dalej jest knajpa. Przyszedłem do knajpy, nigdy w życiu tylu smutnych Czechów nie widziałem, bo akurat przeżnęli z Finlandią 5-0 w hokeja i pytam się, czy jest coś do jedzenia. A taka właśnie bardzo smutna, bardzo piękna dziewczyna za barem, po prostu podparta łokciami, tak właśnie tak siedzi i mówi, oj, gdybyś przyszedł wcześniej, były takie dobre utopence, sama robiłam.
To piękne, to piękne. Ja nie mogłem się nigdy rozsmakować w utopęcu, jednak muszę powiedzieć. To jest
ale też
taki...
sęk w tym, że bardzo często utopęce dostajemy z takich masarni masowych.
To są bardzo przemysłowe.
Są bardzo przemysłowe i one nie są smaczne. Natomiast jeżeli się kupi dobrą spekaczkę, taką wiązaną sznurkiem jeszcze. Ja mam na przykład jedną taką ulubioną masarnię koło Znojma. Tam jak się wyjeżdża ze Znojma na zachód, są koszary i zaraz za tymi koszarami jest masarnia.
Trzecia w prawo.
Uwielbiam. A druga masarnia, która robi najlepszą spekaczkową na świecie, nie znajduje się w ogóle w Czechach. Znajduje się na Ukrainie, na Chucrówszczyźnie. I prowadzi ją czeska rodzina od stu paru dziesięciu lat. Właśnie na Ukrainie maluteńka ma i takich szpekaczkowych, nie wiem, czy Szwejk jadł kiedykolwiek taką szpekaczkową.
No dobrze. Słuchajcie, w związku z tym, że czasem trafiamy jednak do czeskiej karczmy również w towarzystwie przynajmniej wegetarian, bo z weganami to będzie zawsze bardzo trudno.
Nie zabieramy ich.
To jeśli nie jemy akurat zupełnie przypadkiem tlaczenki, czyli salcesonu, albo utopęca, czyli specjalnych marynowanych w occie kiełbasek, no to wersją niemiejską jest na przykład, niemięsną jest na przykład nakladany hermelin, tak? I co to jest? Bo to jest taki wynalazek, którego ja przyznaję poza Czechami i Słowacją, żebym widział...
W Polsce się zdarza.
No, w czeskiej knajpie.
Teraz już się zdarza. Natomiast co to jest? To jest też ser wrzucony do oliwy z czymś ostrym. Ser taki typu, no, hermelin jest typu camembertowego, tak, można powiedzieć. No, trochę przypomina camembert, to fakt właśnie. Nie wiem, czy smakiem, bardziej raczej kształtem i ideą.
No, na poziomie masowej produkcji bardzo.
Na poziomie masowej produkcji, tak. I ten nakładany, jak to oni mówią właśnie, hermelin, czyli nakładany, czyli marynowany, jest też dość popularną przekąską. Natomiast to nigdy nie było pełnoprawne danie. Natomiast jeżeli ktoś jest wegetarianinem i potrzebuje w Czechach coś zjeść, no to koniecznie musi chodzić do lachutkowych barów.
W których nie ma już tak wiele, tak, jak było kiedyś.
Kiedyś,
niestety.
Tak, ale jednak te wszystkie właśnie jajeczka, te wszystkie sałateczki, kanapeczki, takie przekąski, śmakie przekąski, tego jest naprawdę bardzo dużo i niektóre te bary prześcigają się z tym, żeby to wszystko ślicznie wyglądało i świeżo pachniało.
Prawdopodobnie dziś w związku z zmieniającą się jednak kulturą stołu tych opcji wegetariańskich pewnie będziemy mieli w lachutkach więcej. Ja jednak mam wspomnienie sprzed wielu, wielu lat, że większość tych sałatek bazowała jednak na jakichś dodatkach mięsnych. Czy to
tak,
była posika na szynkę?
Tam był zawsze ozór, albo ozorek na przykład.
I jakiś gęsty, taki majonezowy sos.
Ale było też bardzo dużo past rybnych. w tamtym czasie. Też pasty oczywiście wątróbkowe, ale też pasty warzywne właśnie, które się trafiały. Fasolowa na przykład pasta właśnie. I pamiętam też jedno z moich takich ulubionych czeskich wspomnień, jak kiedyś się gdzieś włóczyłem po Czechach i wylądowałem pociągiem w środku nocy. Może trzecia rano to była, ale to była zima, więc absolutnej ciemności. W Hawliczkowym Brodzie. I wyszedłem ze stacji kolejowej, a tam obok stał taki wielki budynek z niewiarygodnym zapachem, który właśnie się szedł. To była wielka fabryka chlebiczków, czyli czeskich tych kanapeczek właśnie, które ta fabryka zaopatrywała te lachutkowe bary, lachutkowe, czyli takie śniadaniowe, takie przekąskowe, w te kanapeczki.
Oje, skoro mówisz o zapachu, a przed chwilą mówiliśmy o serze, który udaje inny ser, no to powiedzmy o czymś, to jest jednak...
Wiem, no nie udaje niczego.
Nie udaje niczego, czyli jesteśmy nie tak znowu daleko od Hawliczkowego Brodu, w Ołomuńcu, o ołomunieckie twarożki. Ta nazwa jest bardzo myląca wobec sera bardzo mocno zgliwiałego, który dostajemy. No i o aromacie takim, że szczelnie zapakowany i tak...
W Europie są dwa miejsca, gdzie robi się podobne rzeczy, bo to są też sery herceńskie, które są robione w bardzo podobnej technice. W Polsce podobny ser robił świętej pamięci pan Pilch na Pomorzu. On gliwiał twaróg i dodawał do niego jeszcze troszeczkę bakterii Camemberta i go smażył.
Okay.
I wtedy wychodziło coś dość podobnego do tego wszystkiego, ale to jest prześliczny, taki trochę szklisty ser, bardzo pięknie, jakby to powiedzieć, jak użyć takiego słowa?
I czekam na to, co powiesz, naprawdę w napięciu.
Taki trochę liniejący, można powiedzieć, obślombrany.
Obślombrany. Zdecydowanie obślombrany.
Obślombrany. Drugie miejsce to jest Herceń. To są Niemcy. Ale jeszcze oprócz tego w Czechach, oprócz tegoż sera, prawda, ołomunieckich twarożków, czy to w krążkach, czy to w kostkach, robi się również piwne serki, serki na właśnie takich limburckich właśnie bakteriach.
Piwny ser rozgniatany?
Tak, rozgniatany z olejem, z cebulką, podawany do piwa, który też wonieje w niewiarygodny sposób.
To prawda, czasem. Ale połączenie jest rzeczywiście bardzo udane, muszę powiedzieć. Z piwem proste i udane. Dające satysfakcję. Musimy, wydaje mi się, też z kronikarskiego obowiązku trochę wspomnieć o knödlu lub o knedlach. No bo to jest jednak coś, z czym
Kuchnia czeska jest absolutnie i bardzo słusznie.
Tutaj padło absolutnie tylko przelotem hasło Swiczkowa na smetanie, jeden z filarów kuchni czeskiej, czyli mamy wołowinę tym razem, podawaną w oceanie zazwyczaj sosu, no gdzie bez knedla ani róż.
No tak, bo czym ten sos zrobić? No i oczywiście knedel możesz do tego dodać dwojaki, prawda? Czyli albo bramborowy knedel z dodatkiem ziemniaków, albo możesz dodać chłuskowy knedel, czyli ten bułczany właśnie. On jest zresztą najczęściej jakby najbardziej klasycznym. I to mi się bardzo podoba, że w całych Czechach te knedle można sobie kupić w dowolnym sklepie, w bardzo tanich pieniądzach, jakby po małych wioseczkach. Każda gmina ma przynajmniej dwóch czy trzech producentów knedli i nie ma siły i to są bardzo... Oczywiście można to wykonywać w domu, ale to się absolutnie nie opłaca.
I rzeczywiście ponieważ... ten biały, klasyczny knedel najlepiej jest kroić żyłką wędkarską?
Nie,
To mit.
To nie jest. To mit. To jest absolutnie przy tym... Oczywiście on jest dość delikatny, powinien być dość delikatny. Jego trzeba uparować właśnie, a nie, broń Boże, gotować. Ale piękne są też smażone knedle. Mm-hmm. Są knedle, gdzie do środka daje się troszkę kapusty. Są knedle, które się lekko faszeruje troszkę słoniną i właśnie takie podaje. Ale bardzo lubię jeszcze druga rzecz, prawda? Czyli te knedliki z kolei czeskie, i morawskie również owocowe, czyli te piękne, okrągłe.
Czyli to, co my kojarzymy bardziej z knedlem.
Tak, to co
jest w Polsce, się nazywa
gelagiem, ale tego jest dużo tego jest w każdym razie.
Słuchajcie, rzecz wspólna jeszcze, bo powinniśmy, wydaje mi się, o niej powiedzieć, my się teraz szczycimy od kilkunastu lat, że znowu staliśmy się na szczęście krajem gęsiny, ale przecież husa.
Husacie i kaczacie goby, to jest...
Czasy listopadowe, to są szlaki.
To w Czechach się nie przejedzie, to są całe szlaki
gęsie. Na Słowacji zresztą też.
Na Słowacji też, na Węgrzech też, jakby tutaj akurat i Bogu dzięki do nas to też dotarło.
Tylko, że u nas to się właśnie odbywa w tej wersji najczęściej eleganckiej, restauracyjnej.
Tak, absolutnie.
A tutaj mamy rzeczywiście wiejskie karczmy,
gdzie rosół gęsi. Całe rodziny przychodzą na rosół gęsi, to jest tak miło popatrzeć. I tam są jeszcze divokie gody oczywiście, czyli sezon na dziczyznę. W Polsce to nie wiem, czy by to przeszło w ogóle właśnie przy tym tym. Tam też jest, no i je się dużo podrobów. Je się gęsią wątróbkę w Czechach jak najbardziej. I to odróżnia też tą kulturę czeską, prawda, od polskiej, co mi się bardzo podobało właśnie, jak kiedyś tu wspominałem dawno temu, Łukasz, w rozmowie, że polski tłumacz, czyli Hulka Laskowski, nie mógł uwierzyć, bo ja to czytałem wielokrotnie, że porucznik, że służący porucznika Łukasza połakomił się na atrakcyjną również bardzo właśnie dla porucznika Łukasza pasztetową. Więc w związku z tym Hulka Laskowski dopisał, że to był pasztet strasburski. Bo nie wierzył, że oficer opasztetową robił taką awanturę.
No tak, a myśmy dorastali w innej kulturze, czy w kulturze innej pasztetowej.
Tak, dokładnie. I to mi się tak podobało. Po prostu jak to, bo ja byłem ciekawy, czy to rzeczywiście pasztet strasburski, czy coś. No, trzeba po szpejka przynajmniej raz w życiu sięgnąć w oryginale, nie ma siły. Nie? Dzielnie z tą moją czeszczyną, prawda, która prawie, że nie istnieje, ale no, trochę z nią jestem usłuchany, no są Bogu dzięki słowniki i inne rzeczy, walczyłem, ale właśnie takie historie są. Na przykład bardzo mnie bawi warstwa lektorska do przygód dzielnego wojaka Szwejka. Jak jest scena na przykład na komisariacie w Putimiu, gdzie ewidentnie, prawda, zamawia sobie golonkę, prawda, tutaj komendant, a tu jest przetłumaczone, że gulasz dostał, czy coś w tym typie. I to jest niewiarygodne, jak bardzo niechlujnie tłumacze piszą.
Ja myślę,
o
że to nie jest kwestia niechlujności, tak, to jest raczej ja kwestia myślę, zrozumienia. Że... Dla mnie, wiesz, zupełnie zmieniając kwestia na sekundę, rutyna. ale kraj dopiero... Jarosław Mikołajewski przetłumaczył Boską Komedię Dantego, pisząc o Vernacci di San Gimignano, na której to San Gimignano zbudowało cały swój mit, że już Dante pisał o tym winie. Tymczasem w kanonicznym, starym polskim tłumaczeniu było po prostu białe wino, w związku z tym to funkcjonuje.
No tak, żeby zrozumiał czytelnik. Przez tyle lat, prawda, nie mieliśmy prawdziwej literatury. No
dobrze. Babo Pajzlerko. Tak. Czy może byśmy zjedli jakiś deser? Nie wiem, czy ty, Tomek, jesteś przy deserze.
No to właśnie zaczęliśmy od knedli. Właśnie ze śliweczką, posypanym makiem, prawda, i śmietaną.
No jesteśmy w kulturze palaczynek niewątpliwie.
Tak, naleśników, ciągle, tak, jak
tutaj
najbardziej.
To się rozciąga na całą Europę Środkową.
To musi być, bo naleśniki, z farszami właśnie różnego typu, to jest konieczne. Też Czesi bardziej preferują morele w innej, nieco bardziej płynnej formie mimo wszystko i rzadko je się to na no to...
Ale też te desery na modłę pogranicza austriacko-węgiersko-słowacko, czeskiego, tak. Są niebywale
śmietana,
słodkie,
śmietana,
bardzo bogate.
Mak, twaróg, dużo cukru.
Cukier, puder też.
Tak, dokładnie.
Torty przede wszystkim.
Torty. To jest fajna rzecz właśnie tutaj.
Ale też... Ale powiedzmy sobie szczerze, że nawet
wafelki, prawda, różnego
typu. Nawet na prowincji znajdziemy jednak w niemal każdym czeskim miasteczku i również w wielu słowackich taką kawiarnię z prawdziwego zdarzenia w starym stylu, w stylu wiedeńskim trochę, gdzie można spędzić pół godziny przy deserze.
Na Słowacji to się bardzo poprawiło przez ostatnie 10 lat. W Czechach było troszkę takich kawiarni, natomiast bardzo długo w takich innych miejscach, nawet w restauracjach, kawę podawano okropną przez lata. Nie wiem dlaczego
nie
akurat...
Nie wspominając o herbacie.
Nie wspominając o herbacie, to prawda.
W kryształowych
Nie wiem, dlaczego tak się stało, bo Węgry na przykład nie były tym zakażone, a Czesi tak. No i Polska też dostała właśnie rykoszetem złej kawy w komunizmie.
Wspomnieliśmy
i bardzo długo się nie odbudowało.
O dworcach wydaje mi się, że Czechy i Słowacja to są kraje kultury knajp dworcowych.
Tak? Oj tak, kochamy to. Żelazne szynkwasy, to wszystko właśnie metalowe.
W Polsce jakoś to
kiedyś,
kiedyś
troszkę to było. Co prawda to były głównie piwiarnie, natomiast mało rzeczy podawano. Prawda. Kultura restauracyjna zniknęła razem z Austro-Węgrami dworcowa i razem z carską Rosją. Przecież jak ja czytam menu carskiej knajpy dworcowej na linii Otwockiej, to ja bym tam chciał być teraz i natychmiast.
No, pamiętam jeszcze...
A w Czechach się przychodzi i zawsze coś dobrego dostaniemy.
Tak, pamiętam jeszcze na dworcu w Brzeclawii, takim, gdzie się bardzo często ten pociąg, czy wiedeński, czy budapeszteński, zatrzymuje na przynajmniej 20 minut.
Tak, tam się wyprzęga lokomotywę.
I tam jeszcze do niedawna funkcjonował kiosk na peronie, więc nie trzeba było daleko odchodzić. Można było zjeść jakieś parki czy jakiegoś klopsa po prostu, wychodząc tylko z pociągu i pozostając na peronie.
No, zwłaszcza sekanina, która jest przepiękną rzeczą i też bardzo polecam tym, którzy nie mają czasu czasami, bo są ludzie, którzy nie mają czasu.
Sekanina, czyli klops.
Tak, czyli klops, sekanina i się wchodzi w każdym czeskim supermarkecie przy dziale mięsnym. Jest dział ciepłych rzeczy i można z supermarketu wziąć sobie do papieru taki kawał sekaniny, bułeczkę, odrobinę musztardy i mamy pełnoprawny posiłek o dowolnej porze dnia.
No, na szczęście, ponieważ my poruszamy się głównie tutaj w estetyce takiego bardzo prostego, solidnego jedzenia, bardzo tradycyjnego, ale w jednym z najpiękniejszych dworców Europy, czyli Chlawni Nadrażli w Pradze, w cudowny sposób wyremontowano lokalną restaurację, gdzie można troszeczkę bardziej takie lżejsze potrawy spożyć. Przy zupełnie niesłychanym, zupełnie malarstwie ściennym i formule w ogóle tego dworca.
Strasznie to lubię właśnie, że wysiadasz na jakimś dworcu właśnie w Czechach, coś przegryźć, coś wypić, pójść spacerem i po prostu patrzeć sobie właśnie, gdzie chcę wejść. Ja to mogę poruszać się tam po dużych miastach, tak jak Praga, to się poruszam ruchem konika szachowego, czyli rzucam sobie monetą, ile przystanków metrem mam przejechać.
To wspaniały sport. Państwa zachęcam.
Ile tramwajem. Prawda? I sobie wysiadam, prawda, zrobię parę okrążeń i zawsze coś ciekawego się trafi.
No miło jest też to, że nawet na właśnie bardzo głębokiej prowincji, jeżeli Czechy mogą mieć bardzo głęboką prowincję.
Na zasadzie są całe bardzo głęboką prowincją.
Ambasador przyjdzie.
Jest jakiś kultowy lokal, do którego ludzie zjeżdżają się na niedzielny obiad rzeczywiście całymi rodzinami. Ja muszę przyznać, że zachwyciłem się swojego czasu takim najprostszym żytnim chlebem, który się wypieka w małych miasteczkach czeskich. Nie mówię o rochlikach.
No
rochlik,
który jest
białym...
instytucją. Tak,
nie mówię o białym pieczywie, natomiast jest taki mało seksownie wyglądający bochenek. On ma szary kolor zazwyczaj. Natomiast można go trzymać przez cały tydzień i w zasadzie on każdego dnia jest lepszy. Także to pieczywo jest naprawdę
Wspomnieliście o rochlikach. Ja jestem z frakcji antyrochlikowej jednak. Mnie się na 100 rochlików udało zjeść jednego dobrego. Nie wiem, jakie są twoje doświadczenia.
Znaczy ja powiem tak. Ja traktuję rochlik jako, zwłaszcza, że w Czechach, w odróżnieniu od Polski, bywały całodobowe supermarkety i to całkiem do niedawna i często ratowało mi to życie w czasie różnych podróży. Tak, więc mam stosunek sentymentalny bardzo do rochlika. Natomiast małe piekarnie w Czechach, a zwłaszcza na Zaolziu jest taka fajna piekarnia, Boże, jak się nazywał ten piekarz w Jabłonkowie? No bo rzeźnik cięciara, a piekarza nie pamiętam akurat, ale to jest...
Trzeba pojechać do Jabłonkowa.
Do Jabłonkowa, koniecznie trzeba pojechać. Teraz właśnie jechałem, wracałem gdzieś tam z Żywca i tak powiedziałem właśnie, że nie będziemy wracać po prostu prosto z Żywca do Krakowa, nie. Najpierw zajrzymy sobie do Czadcy, żeby sobie usiąść po prostu na dworcu przy jakimś tam urpinerze, a potem sobie pojedziemy do Cieszyna. I po drodze, jak tak mijałem tym pociągiem i tak widziałem ten Jabłonków, no Bardzo się łamałem, żeby tam wysiąść, jednak przejść się do Buławy. I,
no, wspaniałe miejsce.
Tak, proszę Państwa, proszę to zapamiętać. Rzucamy monetą albo bierzemy kostkę ze sobą do gry. Niech nas prowadzi po bezdrożach czeskich i słowackich. Może to być nasza kulinarna anabaza. Zbyszku, bardzo dziękujemy.
Łukasz Modelski.
Tomasz Prangę-Barczyński. Apetyt na Europę. Słyszymy się za tydzień.
To był podcast Polskiego Radia.